Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przekazali władzom Białegostoku pierwsze wyniki unikatowego badania mieszkańców miasta. Jakie choroby cywilizacyjne zagrażają białostoczanom i co trzeba zrobić, aby im zapobiec? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są profesor Karol Kamiński, kierujący Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I Adam Kurluta, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Widzę tom gdzieś ze 300 stron na pewno. To jest to, co przekazali państwo właśnie władzom Białegostoku. Między innymi pan dyrektor Adam Kurluta otrzymał coś takiego. Pan profesor Karol Kamiński już dwukrotnie w naszym programie mówił o tym badaniu Białystok Plus. Jest to badanie, które miało objąć 10 tysięcy mieszkańców. No, w tej chwili jest to jakby pierwszy etap, który skończył się już jakimiś wnioskami. Co z tego pierwszego etapu wynika, panie profesorze?
Więc po pierwsze, Białystok Plus ma taką strukturę etapową. Mieliśmy badanie wczesne pilotażowe, którym tylko testowaliśmy nasze procedury. Natomiast drugi etap pilotażu stwierdziliśmy, szkoda byłoby, żeby on był bardzo mały, bo na podstawie bardzo niskiej liczebności trudno byłoby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Rozszerzyliśmy ten drugi etap i tu we współpracy z Urzędem Miasta Białegostoku udało nam się w tym drugim etapie ocenić ponad 300 osób. Teraz jeszcze w ramach tego drugiego etapu sami finansowani przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku chcielibyśmy zamknąć ten drugi etap taką liczbą 500 osób przebadanych. Oznacza to, że myśmy w tej chwili mamy zaproszonych 560 plus 250, około 750 osób zaprosiliśmy. Liczymy, że tak do 500 może dobijemy przebadanymi. Po to, aby te wyniki mogły już służyć społeczeństwu, a nie żebyśmy czekali na wyniki tego 10 potężnego badania 10 tysięcy białostoczan.
Czy z tych 300 ponad osób już można wysnuć jakieś wnioski, a przynajmniej wskazać, jakie choroby cywilizacyjne rzeczywiście zagrażają białostoczanom, co zdziwiło was, albo co wręcz zaskoczyło pozytywnie?
Jest to, trzeba podzielić to na dwie części, bo ta diagnoza społeczna ma dwie części. Pierwszą część to jest część poświęcona osobom z chorobą wieńcową, czyli po zawale serca, albo po angioplastyce wieńcowej, albo po bypassach. Tam przebadaliśmy ponad 150 osób z tą chorobą i oceniliśmy, na ile ich leczenie odpowiada standardom światowym, na ile jest podobne do leczenia, które jest zalecane. I tutaj muszę powiedzieć, że mamy szereg rzeczy, które warto się pochwalić, które warto powiedzieć, że mamy leki stosowane co do częstości stosowania tych leków na poziomie absolutnie europejskim, nie mamy się tu czego wstydzić. Mamy praktycznie wszystkie osoby przebadane deklarowały dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Mamy pewne rzeczy niedoskonałości rzeczywiście, które warto byłoby usprawnić, poprawić, typu właśnie poziom osiągania celów terapeutycznych.
Czyli... I o tym powiemy jeszcze potem szerzej. Jaka była następna grupa?
I druga grupa była to grupa osób wylosowanych z populacji Białegostoku. To myśmy wylosowali około 350 osób i z tego zgłosiło się do nas około 160, które przebadaliśmy i których dane dotyczące stanu zdrowia są zawarte w drugim tomie tej diagnozy. Te dwa tomy po 250 stron zostały przekazane właśnie Urzędowi Miasta.
No i jeśli chodzi o tę drugą część, to tak tylko hasłowo. Co tam było przede wszystkim? Na co zwracaliście uwagę?
Tam był bardzo szczegółowy wywiad wpływu środowiskowego, czyli tego, co ze środowiska na nas wpływa, czyli jak się odżywiamy, jak się ruszamy, jakie mamy nawyki, jakie choroby chorujemy, czy też chorowaliśmy w przeszłości. Wywiad rodzinny również, na co chorowali nasi rodzice, nasze rodzeństwo. Poza tym bardzo dokładna analiza składu ciała, czyli ile tłuszczu mamy, ile mięśni, jaki ten tłuszcz jest rozłożony, w których częściach ciała on jest rozłożony, jaka jest gęstość kości. Później mamy dokładną ocenę taką badań krwi, gdzie mamy zarówno parametry funkcji tarczycy, parametry funkcji wątroby, nerek, morfologię, również ocenę hormonów, takich jak testosteron chociażby, jak kortyzol, które mówią nam o tym, o funkcjonowaniu organizmu. Również test wysiłkowy bardzo dokładny z oceną wydolności i zużycia tlenu. Również siła mięśniowa, taki pozornie prosty, trywialny parametr, okazało się, że w naszej ocenie może on sporo wnieść i może dużo powiedzieć na temat tego, jakim stanie zdrowia jest, oczywiście są mieszkańcy Białegostoku. Poza tym badania ultrasonograficzne, echo serca, USG tarczycy, USG tętniczyjnych, USG wątroby. Również warto wspomnieć o takich badaniach czynnościowych, czyli jak funkcjonują nasze tętnice, ciśnienie, ale nie tylko takie zwykły pomiar ciśnienia, ale również ciśnienie tak zwane centralne, które bliżej jest związane z ryzykiem udaru mózgu, również ocena sztywności tętnic przez prędkość fali tętna.
I to wszystko jest zawarte w tych opracowaniach. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które na pewno zwróciły Państwa uwagę podczas pierwszych wstępnych takich analiz tego badania.
Tak, więc jeżeli chodzi o już te wstępne analizy, one wykazały, że mamy sporo rzeczy do poprawy, jeżeli chodzi o styl życia. To znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o czas wolny spędzany, powinniśmy więcej czasu spędzać aktywnie. Poza tym dieta nasza nie jest optymalna. Spożywamy za dużo sodu, czyli soli kuchennej w różnych postaciach. Często nie wiemy nawet, że w tych produktach jest tak dużo soli. Mamy zdecydowanie zbyt małe spożycie warzyw przede wszystkim. Tutaj warto o tym pamiętać, że powinniśmy spożywać 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Przy czym warzywa powinny być na pierwszym miejscu, a nie owoce.
No tak, a to są wszystko takie spostrzeżenia, które jak sobie przypomnę, to niemal przy okazji każdej audycji specjaliści powtarzają, ale jakoś to jak grochem o ścianę z tego wynika. Pewnie był jakiś punkt odniesienia, bo mówi pan, że za dużo, za mało, to w stosunku do kogo?
Mamy zalecenia dotyczące tego, jaki poziom diety jest uznawany za poziom optymalny. To znaczy, jakie mamy optymalne zużycie sodu w społeczeństwie, ile możemy jeść soli kuchennej właśnie, ile razy dziennie powinniśmy jeść warzyw. Mamy taką kilka modeli diety uznawanych za diety korzystne. Jedną z nich jest dieta śródziemnomorska. Myśmy akurat tutaj wzorowali się na tak zwanej diecie DASH, czyli dieta Dietary Approach to Stop Hypertension. Dietetyczne podejście do zatrzymania nadciśnienia. Dlaczego ta? Bo ona jest bliższa nam geograficznie. To jest dieta sformułowana w Stanach Zjednoczonych, która bardziej odpowiada geograficznie produktom, które są u nas dostępne. I do niej się odnosiliśmy.
Ja wiem, że takie lub podobne badania były prowadzone w innych krajach, też w innych miastach. Trochę skorzystaliście nawet z tego. Czy białostoczanie, my tutaj, odbiegamy jakoś zdrowotnie od mieszkańców tamtych miejscowości, gdzie były prowadzone badania?
Powiem w ten sposób. Mamy pewne rzeczy, które są podobne. Mamy pewne rzeczy, których mamy wyższe stężenia, na przykład lipidów. Mamy trochę gorszy profil lipidów, przede wszystkim właśnie chodzi o wyższe stężenie LDL. Przy czym też jest to ciekawe, zastanawia mnie bardzo, że najwyższy w Europie, bo niedawno były prezentowane wstępne wyniki tego badania dotyczącego chorych z chorobą wieńcową w Europie, bo to jest badanie europejskie. I okazuje się, że najwyższe stężenie LDL-u w Europie całej mają Litwini. Mimo to mają stosunkowo największą częstość stosowania leków obniżających cholesterol LDL. Więc ja się zastanawiam, na ile to jest kwestia podobnego stylu życia i podobnej diety, tutaj na wschodnich granicach, a może być może wspólnego pochodzenia genetycznego. To jest kolejne badania na przyszłość, które pewnie będziemy w przyszłości robić. Natomiast jeżeli chodzi o różnimy się na pewno, jeżeli chodzi o częstość palenia papierosów, ale są kraje, regiony w Europie, gdzie dużo więcej palą od nas, na przykład w Grecji, na przykład w Rumunii, na przykład w Rosji, ale są też kraje, które palą dużo mniej od nas. W związku z tym można powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam pośrodku.
Jasne, no to za chwileczkę będziemy analizowali poszczególne grupy badań i poszczególne zagrożenia, które właśnie okazało się, że mogą nam niestety zagrażać w Białymstoku. Dziś mówimy o chorobach cywilizacyjnych białostoczan. Około miesiąca temu podsumowali to naukowcy na specjalnej konferencji właśnie w Uniwersytecie Medycznym, a teraz my chcemy przełożyć to na prosty język, który dotrze do słuchaczy i do poszczególnych obywateli Białegostoku, żeby wiedzieli, co im zagraża, ponieważ badanie będzie obejmowało około 10 tysięcy. Na razie mamy wstępny etap, to jest ponad 300 osób, ale już są pewne wnioski i z tych wniosków wynika, że przy analizie wyników badań bardzo wysoki odsetek świeżo rozpoznanej cukrzycy mamy, co wskazuje na zbyt rzadko prowadzoną diagnostykę w tym kierunku i zbyt późno stawiane rozpoznanie. To taki wniosek, który wyczytałem. Co należałoby zrobić, panie profesorze? Gdzie tu coś nie gra?
Problem polega na tym, znaczy te wartości są zbliżone do wcześniej publikowanych z innych regionów. Nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkiem. Niestety, cukrzyca we wczesnej fazie nie boli zazwyczaj. Ona jest, rozwija się bardzo podstępnie. I w związku z tym pacjenci nie są świadomi tego, że mają cukrzycę już. Powiem więcej, nawet kiedy przypuszczają, że może się u nich rozwijać, często unikają tego rozpoznania i nieczęsto też starają się nie spoglądać na tą gorszą stronę. A wiemy przecież, że zarówno nadwaga, jak i nieprawidłowa dieta sprzyja występowaniu cukrzycy. Powiem więcej, cukrzyca we wczesnej fazie może nie mieć nawet żadnych objawów. To, co my wiemy, że wiąże się z cukrzycą, takich jak duże pragnienie, spożywanie dużej ilości płynów, oddawanie dużej ilości moczu, we wczesnej fazie nie jest zauważalne. W związku z tym te osoby często nie są świadome, że mogą być zagrożone.
Ale dlaczego zbyt późno stawiane są rozpoznania? Po czyjej stronie tu tak naprawdę leży, powiem wina, bo to tak trzeba powiedzieć. Czy tylko i wyłącznie po stronie pacjenta potencjalnego?
Powiem w ten sposób. Trudno mówić o winie w sytuacji, kiedy człowiekowi nic nie dolega.
No właśnie.
Prawda? W związku z tym, w jaki sposób miałby on wiedzieć, że ma się zgłosić do lekarza, skoro jemu nic de facto nie boli.
To prawda? Co, lekarz za mało drąży?
Lekarz, kiedy pacjent do niego nie przychodzi, trudno, żeby za nim szedł do domu. Ale oczywiście, myślę, że problem, ja bym nie chciałem mówić tu o winie, bo to raczej chciałem powiedzieć o problemie, jakim jest niedorozpoznawalność cukrzycy, jest problemem, mówię, powszechnym, bo to nie tylko w Białymstoku, nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych również mówi się, że mniej więcej przynajmniej 1/3 do połowy tego ludzi, którzy mają cukrzycę, jest jeszcze cukrzycy nierozpoznanej. I takie analogiczne mniej więcej wartości wyszły u nas w badaniu. Czyli osoby, które nie miały wywiadu cukrzycy, robiliśmy im krzywą cukrową, to też jest ważne. To nie jest, nie było, większość rozpoznań nie była po przygodnym pomiarze cukru, przecież cukru naczczo, ale po krzywej cukrowej, czyli tej bardziej zaawansowanej, skomplikowanej procedurze, która wymaga od pacjenta poświęcenia 2 godzin w spokoju wypicia płynu z glukozą.
Może za rzadko w takim razie kierowani są pacjenci na krzywą cukrową?
Być może, że pacjenci mogliby mieć szczęście wykonywaną krzywą cukrową, natomiast to też jest pewna grupa osób, która jest zagrożona, która powinna być świadoma tego, że mogłaby mieć wykonywaną chociażby tą właśnie krzywą cukrową.
A jak na ten problem mogą zareagować władze samorządowe, panie dyrektorze?
Tak jak wszyscy, czyli edukować obywateli.
To robimy.
Ta audycja, właśnie chciałem powiedzieć, to też jest edukacja.
A poza tym?
To udział w przypadku samorządu w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych. W przypadku cukrzycy, to od lat wspieramy finansowo obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, właśnie kiedy są wykonywane bezpłatne badania poziomu cukru, cholesteroli, konsultacje ze specjalistami. To takie akcyjne, prawda?
Jak dużo takich akcji jest, jakby pan sobie przypomniał?
To, o czym mówię tutaj w przypadku, to ten Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to jest w listopadzie.
Prawda? Jeden dzień.
Natomiast generalnie promowanie zdrowego trybu życia. To nie tylko departament, którym kieruję, prawda? Tak jak tutaj pan profesor powiedział, większość chorób, o których tutaj mówimy, nie boli. Mhm. Ale chociażby to, że jest w Białymstoku, też to wynikło z badań, także się nie ruszamy generalnie. To, że jest w Białymstoku system roweru miejskiego rekordowy w skali kraju. Że przecież widzimy chmary ludzi ruszających się na rowerach.
Fitness pod chmurką
To też jest element polityki miejskiej, system ścieżek rowerowych. Wydaje się wprost, prawda, że to nie ma właściwie wpływu na zdrowie, bo to jest szybsze poruszanie się, przyjemniejsze przemieszczanie z punktu A do punktu B w ramach miasta. Natomiast z pewnością na zdrowie wyjdzie przejechanie się na rowerze, przejście pieszo iluś tam set metrów czy kilometrów niż jazda swoim własnym samochodem na przykład, tak, w jedną osobę.
Gdybyśmy tak spróbowali teraz ocenić po przeanalizowaniu, to jest bardzo obszerny materiał, kiedy można się spodziewać ewentualnych takich konkretnych ruchów w kierunku właśnie zapobiegania cukrzycy ze strony departamentu, którym pan kieruje, czy też ze strony miasta, bo to nie zależy tylko od pana jednego, to przecież musi być proces pewien, który trzeba przeprowadzić, żeby się znalazły pieniądze, plany i realizacja ich.
Znaczy, samorząd może kupować, inicjować pewne działania profilaktyczne w ramach programów. Więc w zakresie każdego z tych problemów, nazwijmy to, najpierw musi być napisany program zdrowotny, który jest wysyłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i w momencie, kiedy jest pozytywnie oceniony, jest przyjmowany przez Radę Miejską jako program miejski. Tak jest w przypadku szczepień przeciwko grypie, prawda? To kontynuowane od lat jest, albo w przypadku szkoły rodzenia.
Czyli jaki to jest proces? Mniej więcej ile on trwa? Dwa lata? Rok?
Nie.
Trzy miesiące?
Jest kwestia napisania programu, tak? Czyli diagnozę już mamy.
Rozumiem, że ktoś siedzi w tej chwili, stara się przynajmniej znaleźć...
Diagnozę mamy, ktoś siedzi, albo zamawiamy napisanie programu specjalistów.
No bo jeszcze dodajmy do tego, że w tych badaniach odnotowano stosunkowo wysoki odsetek osób z otyłością brzuszną. Dlaczego ona jest taka groźna i co trzeba robić, to już częściowo powiedzieliśmy, ten ruch.
Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że stworzenie warunków to jest jedna rzecz, ale wykorzystanie tych warunków to jest druga. I właśnie edukacja, taką, którą właśnie w tej chwili prowadzimy, jest niezwykle ważna, żebyśmy korzystali świadomie z tego, co mamy do dyspozycji. Właśnie chodzi o, w dużej mierze o ruch. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, która wyszła w tych badaniach dosyć niekorzystna, to jest to, że niestety młodsze pokolenia mają stosunkowo niższą siłę mięśniową właśnie w stosunku do przeliczeń na wiek niż pokolenia starsze. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby to młodsze pokolenie jak najwięcej się ruszało, jak najwięcej korzystało z roweru miejskiego i z fitnessu pod chmurką, żeby nie doprowadzić, bo wiemy, że z wiekiem siła mięśniowa, ilość tkanki mięśniowej spada, zmniejsza się. To nieodwołalny i fizjologiczny proces starzenia.
No ale jak sobie...
Jeżeli ktoś za młodu nie wypracuje wystarczającej masy mięśniowej, siły, sprawności, to będzie mu bardzo trudno zrobić to później. W związku z tym apelujemy.
To jest związane z tym, że my wszyscy, tak jak tu siedzimy, to myśmy jeszcze wychodzili na podwórko. Normalnie,
tak,
prawda?
Kopaliśmy piłkę
kopaliśmy
na podwórko.
Na to jakby też receptą jest nie wprost może, ale realizowany przez miasto od lat program wychowawcy podwórkowego, gdzie no, tam nie ma siedzenia przy tablecie czy z telefonem, tylko to są takie tolki bananów, które wchodzą na podwórka i ściągają dzieciaki z trzepaków i popełniają grę w dwa ognie. Kto ostatnio widział dzieci grające w dwa ognie?
Z tego, no, ja nie pamiętam. Nawet
można zobaczyć. Już nie pamiętam, na białostockich podwórkach widział. Można zobaczyć. Latem około 1000 dzieciaków jest tych objętych tutaj na terenie miasta. Tego nie widać, ale to się dzieje.
No i to jest właśnie działanie, którego, jak pan powiedział, nie widać, ale powinno być coraz szersze. Czyli z tego wniosek, że rodzice powinni szczególnie zwracać uwagę na aktywność ruchową dziecka, a niekoniecznie na jego właśnie rozwój muzyczny, taneczny. No taneczny to akurat pasuje, ale są inne takie, które no, nie pozwalają się ruszać, bo ma być mądry.
Każdy rozwój jest ważny. Ważne, żeby w sposób dobry, tak jak w Kalos Kagatos w starożytnej Grecji mówiono, zdrowym się zdrowy duch, to można mnożyć te stwierdzenia wielokrotnie, rozwija się równo psychicznie, intelektualnie, jak i fizycznie.
Proszę zwrócić uwagę na amerykańskie uniwersytety, sport. Plus, oczywiście nauka, ale sport też.
I jeszcze chciałbym, żeby pan profesor powiedział, dlaczego ta otyłość brzuszna jest taka ważna? Dlaczego?
Przepraszam, że zmieniłem temat, ale jest to rzeczywiście bardzo duży problem. Otyłość brzuszna jest bardziej ściśle związana z występowaniem cukrzycy i chorób serca. Wydaje się, że ten tłuszcz, który jest zlokalizowany w jamie brzusznej wokół narządu, wokół
No to nie chodzi tylko o ten tłuszcz, który my widzimy,
nie ten drugi.
Znaczy
powiem tak, to widać, że to brzuch się zaokrągla, prawda? Tak zwana, mówi się o tej męskiej typie otyłości. On gromadzony wokół narządów jest bardziej aktywny zapalnie i on bardziej sprzyja cukrzycy, bardziej sprzyja nadciśnieniu, bardziej sprzyja chorobom serca.
Czyli narasta na tych narządach i jakby je blokuje.
No nie do końca sensie, tak, bo tak? Powiedziałbym, że on raczej bardziej wydziela więcej substancji, które blokują cały organizm, wpływają na cały organizm. I chodzi niestety o to, że mamy tego coraz więcej i co gorsza, może nie co gorsza, ale co nas zdziwiło, że coraz więcej tego rozpoznajemy również u kobiet, które do tej pory uważano, że mają rzadziej ten typ otyłości brzusznej. Także to jest duży problem i warto o tym pamiętać, że ten typ otyłości źle wpływa na nas w sposób szczególny. A dlaczego? Tego jeszcze nie wiemy. Dlaczego jest go coraz więcej? Tego nie wiemy. Być może kolejne badania nam coś na ten temat powiedzą.
No dobrze, to teraz za chwilę przejdziemy do palenia papierosów.
A jeszcze o otyłości mogę powiedzieć?
Proszę.
Aplikowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, miasto Białystok, do konkursu właśnie pod tytułem Wsparcie dla osób z otyłością. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej i mamy nadzieję, że wygramy i będziemy mogli zaproponować białostoczanom z jednej strony udział w treningach, ćwiczeniach z trenerem personalnym, zajęcia na basenie, Nordic Walking, warsztaty kulinarne. Będzie to realizowane na terenie białostockich siłowni i z pomocą jednostki miejskiej, jaką jest BOSIR.
Kiedy ewentualnie?
Czekamy na wyniki, to może być lada dzień.
Jeszcze wiemy, że też są prowadzone działania na poziomie województwa. Tam są wprowadzone niedawno nowe programy zdrowotne, które również walczą z chorobami cywilizacyjnymi. Więc tutaj miasto działa na swoim poziomie, na województwo, Urząd Marszałkowski na swoim poziomie. Tutaj czyli te działania są, trwają.
Czyli mamy badania i mamy działania. A za chwilę o paleniu. W ocenianej grupie przebadanych białostoczan odnotowano bardzo wysoki odsetek osób palących papierosy. Jakie są tego skutki dla zdrowia? No to właściwie tłumaczyć nie trzeba, ale wychodzi na to, że trzeba powtórzyć.
Powiem w ten sposób. Niby wszyscy wiedzą, aczkolwiek mało kto wierzy. To znaczy mało kto wierzy, że to jego dotyczy. Bo to przecież ja tylko tam 2 papierosy wypalę dziennie, a może 3. A może no maksymalnie 10, prawda? Więc każdy sobie oddala te konsekwencje i nie myśli to o tym, co się będzie działo z nim, z jego zdrowiem, z nim za kilkanaście lat. Bo znów, podobnie jak w innych sytuacjach, kiedy leczymy pacjentów, którzy się czują dobrze, nic ich nie boli, ale my chcemy im podarować kolejne lata życia za lat 15, tak papierosy w tej chwili często dają uspokojenie, dają komfort, dają poczucie pewnej władzy, pewnego relaksu, ale niestety odbija się w naszym zdrowiu za lat 5, 10 czy 20.
No ale co trzeba zrobić, żeby właśnie skłonić zwłaszcza kobiety, które jak się okazuje jeszcze bardziej w tej chwili są zapaleniem niż mężczyźni. To jest dla mnie niezrozumiałe.
Edukacja się powtarza. Proszę? Edukacja. Czyli cały czas edukacja.
No to powtarzamy po raz kolejny, ale poza tym, czy wprowadzenie ograniczeń w paleniu, w restauracjach, na przystankach, w miejscach publicznych, gdzie jest skupisko ludzi?
Pod tym względem mamy rzeczywiście sukces, ponieważ w naszym badaniu wykazaliśmy, iż jedynie 5% białostoczan jest regularnie narażonych na dym tytoniowy w postaci palenia biernego. W związku z tym to nie jest w tej chwili już dużo mniejszy odsetek niż to było w latach 90. Niestety to, co
się... A bierze pan pod uwagę też te toalety w szkołach?
Szkół nie braliśmy pod uwagę, ponieważ nie braliśmy dzieci w naszym badaniu. Od 20 roku życia żeśmy wzięli pod uwagę.
To się zaczyna tam.
Na pewno jest to duży problem, natomiast oczywiście myśmy nie angażowali się tutaj, ale zgadzam się, że problem wczesnego rozpoczynania palenia jest potężnym problemem, ale właśnie on wynika z pewnego oddziaływania psychologicznego tego papierosa, który jest pewną emanacją siły, niezależności i być może dlatego tutaj kobiety, chcąc pokazać swoją niezależność, swoją siłę, pokazują, że pokazują się z papierosem. W tej chwili w populacji całościowej Białegostoku jest nadal niewielka przewaga mężczyzn stosunkowo do kobiet, jeżeli chodzi o częstość palenia, ale to kobiety rzadziej chcą rzucić palenie. Być może właśnie dlatego, że widzą, że papieros daje pewną rodzaj niezależności, może tego potrzebują. Może właśnie tutaj kobietom należy pomóc czuć się niezależnymi, nie bez papierosa.
No, są takie sytuacje, w których widziałem, że na różnego rodzaju zgromadzeniach, nie tylko w otwartej przestrzeni, ale także wewnątrz obiektów, ktoś pali papierosy E, czyli te, które rzekomo nie są szkodliwe, a przecież są, bo wiadomo, że są.
Tutaj, jeżeli chodzi o te działania edukacyjne, to ze strony miasta jest tak, że miasto od lat finansuje projekt działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta. Natomiast już wiemy, że po tym materiale właśnie, który dostaliśmy od pana profesora, w związku z wynikami tych badań, w następnej jakby edycji będzie to rozszerzone na działania dedykowane kobietom jako oddzielnej grupie.
Czy już wiadomo, w jakiej to postaci będzie, czy na razie w opracowaniu?
To znaczy nie, bo my tu mamy z konkursu, to prowadzi organizacja pozarządowa i zależnie od tego, co my, mówiąc kolokwialnie, chcemy kupić jaką usługę, tak? Jakiego rodzaju działania,
no to zaznaczymy tam, skierowane do kobiet,
że ma być grupa kobiet. A poza tym, no jakkolwiek to zabrzmi, edukacja zdrowotna, jeżeli chodzi o palenie tytoniu, czy te skutki, szkody wywołane paleniem tytoniu, jest też od lat prowadzona w Białostockiej Szkole Rodzenia. Tam też to jest tłumaczone.
No ale czasem zapominają panie, skończą etap
dlatego trzeba tłumaczyć.
Rozrodczy i potem wracają do domu.
Proszę pamiętać, że ojcowie też tam chodzą do tej szkoły.
To powiem tak, na pewno mężczyźni i kobiety jednej płci i drugie palenie szkodzi. Natomiast my mówimy tu o kobietach, ponieważ uważamy, że do tej pory uważało się, że to jest głównie problem, większy stopień problem mężczyzn. A panie często zapominają, że właśnie palenie znosi niemalże ochronne działanie hormonów płciowych przy rozwoju choroby wieńcowej. W związku z tym kobiety palące, nadal miesiączkujące, wchodzą niejako na poziom ryzyka wieńcowego mężczyzn. W związku z tym warto o tym pamiętać, warto być tego, to rozumieć. No i no, wydaje się, że warto pamiętać o tym, że ten papieros, to co on daje, jest pewną ułudą. Natomiast on sprawia pewne konkretne szkody dla zdrowia, które niestety, kiedy widzimy, często jest już za późno.
To jest takie błędne rozumienie równouprawnienia i lepiej z niego w tej sytuacji akurat nie korzystać.
Ale chcielibyśmy też, żeby mężczyźni palili mniej również.
Na razie i tak więcej palą niż kobiety, z tego co pan powiedział. Za chwilę powiemy o innych chorobach, takich jak zaburzenia funkcji tarczycy, czy też sama higiena. To też jest pewien problem, z którym zetknęliście się państwo podczas badań. W badaniach, które przekazano do władz samorządowych Białegostoku, zdiagnozowano wysoką częstość zaburzeń funkcji tarczycy. Co to oznacza, panie profesorze?
Tarczyca jest to narząd, który reguluje metabolizm całego organizmu. I zarówno zbyt wysokie stężenie hormonów wydzielanych przez tarczycę, jak i zbyt niskie, prowadzi do zaburzeń metabolizmu. To przekładać się może na zaburzenia poszczególnych narządów, takich jak serce, naczynia, ale również mózg. W związku z tym zbyt wysokie, jak i zbyt niskie stężenie tych hormonów mogą wpływać na powstanie kolejnych chorób, takich jak nadciśnienie, choroba wieńcowa czy arytmia.
A jeśli chodzi o to spostrzeżenie, to lokuje to Białostoczan gdzieś powyżej jakiejś tam średniej, czy poniżej? Jak my na tle na przykład polskich miast wyglądamy?
Kiedyś problem chorób tarczycy był w Białymstoku i w okolicach dobrze badany, ponieważ byliśmy tak zwanym obszarem endemicznie ubogim w jod. Od czasu suplementacji suplementacji soli w jod to się zmieniło. Natomiast niestety również w ostatnich latach zmniejszyła się częstość badań dotyczących problemu, jakim jest badań populacyjnych dotyczących chorób tarczycy w Białymstoku. Z tego, co my wstępnie tutaj opisaliśmy, wydaje się, że zmienił się spektrum tych chorób tarczycy z chorób zwola na bardziej w kierunku chorób autoimmunologicznych. Natomiast z uwagi na to, że nie tak często myślimy o tym, że chociażby ta chrypka, która jest już drugi rok, czy tam półtora roku, i ta takie ospałość, takie spowolnienie może być spowodowane problemami z hormonami tarczycy, a z drugiej strony cieszymy się, kiedy uda nam się schudnąć w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 6 kg i tylko dziwne, że tak nam ręce drżą, które też nie zawsze myślimy o tym, że to może być wywołane problemem z tarczycą.
Jeśli chodzi o niezadowalający poziom higieny i bardzo częste stany chorobowe zębów, tkanek przyzębia, to też jest spostrzeżenie, które właśnie z tego badania wynika.
Tak, jest to bardzo duży problem, bowiem nasi badani nie łączyli problemu, jakim jest stan higieny jamy ustnej i wynikające z tego stany zapalne przyzębia, dziąseł, próchnica bardzo powszechna niestety u nas, z chorobami innych narządów. A niestety zarówno stan zapalny dziąseł, jak i zły stan higieny sprzyja występowaniu chorób serca, sprzyja występowaniu chorób stawów, sprzyja występowaniu chorób zapalnych. I to poza tym stan uzębienia wpływa na to, co jemy, jak jemy. I znów Nie mamy tego jeszcze ostatecznie potwierdzonego, ale wydaje się na podstawie wstępnych doniesień, tego co myśmy tu zrobili, że osoby po prostu, które mają zły stan zdrowia jamy ustnej, gorzej jedzą, gorzej się odżywiają, a przez to mają większą tendencję do na przykład otyłości, nadciśnienia i tak dalej.
Tu w tym badaniu są to osoby w wieku od 20 do 80 lat, z tego co pamiętam. Ale czy przypadkiem ten problem jamy ustnej to nie zaczyna się dużo, dużo wcześniej? I właśnie to jest pytanie.
I właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo od lat w przedszkolach i w szkołach są przecież prowadzone programy oświatowe dotyczące instruktażu mycia zębów. Informacje podawane w taki przystępny sposób dzieciakom na temat właśnie higieny jamy ustnej. Fluoryzacja. No, wydawałoby się, że na poziomie szkoły, to zresztą to jest taka metoda docierania do rodziców poprzez dzieci, w ogóle we wszelkiego rodzaju działaniach
profilaktycznych.
Dzieci potrafią zmobilizować po prostu do bardzo pozytywnych zachowań też. No a później tutaj jakby dowiadujemy się, że obywatele w wieku jak najbardziej dorosłym jakby, nie wiem, no zapominają. No i też
nie
rozumieją tego, że
no
jak się nie ma zębów, to przepraszam, to się inaczej połyka po prostu. No inaczej żołądek pracuje
tak
wtedy,
jest.
Prawda?
Niestety problem leży w że dorośli znów nie widzą, nie rozumieją tego łańcucha zdarzeń. Dla rodziców bardzo często to, że dziecko zje sobie wieczorem coś słodkiego, nie jest problemem, bo nie rozumieją tego, że jeżeli nawet wymyło zęby, a zjadł później cukierka, to cały korzyść z mycia zębów przepadła. I powiem więcej, to jest najgorszy moment, bo jeżeli mają zjeść cukierka w ciągu dnia, to oznacza, że później za chwilę zje coś innego, ślina przepłucze i te cukry będą działać krócej. Zje w nocy, wieczorem, najgorzej, bo działa to całą noc. Często rodzice nie doceniają tego, że na przykład karmienie małych dzieci, rocznych, dwuletnich, w nocy kaszą, bo się budzą, jest bardzo niekorzystne. I małe dzieci często przychodzą z dramatyczną próchnicą. Niestety, tutaj jest potrzebna praca. A propos tych programów, które pan dyrektor mówił, one są bardzo powszechne. Niestety, ich trwałość, w sensie wiedzy, która pozostaje, jest bardzo krótka, bo inni naukowcy z naszego uniwersytetu badali to. Okazuje się, że już po roku od przeprowadzenia takiego szkolenia dzieci i rodzice, krótko mówiąc, rodzice, bo to trudno mówić, żeby dzieci wracały do swoich przyzwyczajeń wcześniejszych, jak ma się 5 lat, rodzice wracają do wcześniejszych przyzwyczajeń i nie ma tego trwałego efektu. Może dlatego, że nie widzą odległych konsekwencji, które to wszystko za sobą ciągnie.
Czyli w zasadzie do okresu dorosłego należałoby systematycznie, pomimo wszystko, chociaż to może być nudne, może to być bardzo nieprzyjemne.
Nie tylko dorosłego. W każdym wieku musimy mówić, że w każdym wieku jest czas na to, żeby dbać o swoją jamę ustną, dbać o zęby. Nie tylko szczotkować. Używać innych sposobów higieny. Czy to będzie nitka do zębów, czy będzie irygator, czy będą szczoteczki międzyzębowe. To jest wszystko bardzo ważne. Nie wszędzie dotrzemy szczoteczką. Zęby powinniśmy myć przynajmniej 2, najlepiej po każdym posiłku. Powinniśmy używać tych dodatkowych substancji, powinniśmy używać płukanek, substancji do płukania, po to, aby dbać o te, aby te zęby służyły nam jak najdłużej.
Bo inaczej będą bolały nie tylko zęby.
No właśnie, a jak się okazuje, chore zęby, czy też przyzębie, to może spowodować mnóstwo różnych, nawet choroby wieńcowe z tego mogą powstawać. I teraz przejdźmy do tych chorób wieńcowych, bo to jest jeden z punktów, który jest również w tych badaniach. Co w tym zakresie należałoby z medycznego punktu widzenia zrobić, co od razu może zrobić samorząd miejski, jeśli chodzi o poprawę stanu zdrowia tych, którzy mają choroby wieńcowe albo są zagrożeni?
Część rzeczy się pokrywa. To znaczy, oczywiście zdrowy styl życia jest bardzo, bardzo istotny. To znaczy, musimy uczyć naszych pacjentów, mówić im o tym, że to, w jaki sposób się odżywiają, w jaki sposób się funkcjonują, bo tak to trzeba powiedzieć, wpływa na ich stan zdrowia, wpływa ich również na komfort ich życia za kilka lat, bo to nie jest tylko to, że my chronimy przed kolejnym zawałem, ale też pozwalamy przeżyć życie w większym komforcie, pozwalamy im żyć dłużej i lepiej.
A jeśli chodzi o właśnie choroby wieńcowe, między innymi ciśnienie ma tutaj dość istotne znaczenie. Przypomnę, że maj jest miesiącem mierzenia ciśnienia tętniczego i...
Tak, i pamiętajmy o tym, że powinniśmy sobie raz na jakiś czas zmierzyć ciśnienie. Dobry pretekst właśnie w maju, światowy miesiąc mierzenia ciśnienia, a też co wyszło w naszych badaniach, pacjenci z chorobą wieńcową nie osiągają takich ciśnień, które mieć powinni, mają ciśnienia wyższe niż to, czego byśmy oczekiwali.
Znaczy osiągają przekraczane.
Przekraczają, no czyli jakby obniżając, nie osiągamy tych tyle niskich poziomów, żeby powiedzieć, że to jest poziom bezpieczny, skutecznego leczenia. Pamiętajmy, że nadciśnienie bardzo często, podobnie jak cukrzyca, długi czas nie boli. Organizm się przyzwyczaja do wyższego ciśnienia. I w związku z tym pojedynczy nawet pomiar może nam powiedzieć, że należy podjąć pewną diagnostykę. Ostatnie badania hiszpańskie, które zostały opublikowane w najlepszym czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine, dosłownie z ostatniego tygodnia, wykazały, że nadciśnienie zwiększa ryzyko zgonu, to o tym wiemy, ale nawet taki pomiar tak zwany nadciśnienie białego fartucha, czyli jak pacjent ma w domu dobre ciśnienie, idzie do lekarza, ma podwyższone, nawet taki stan świadczy o zwiększonym ryzyku.
A odwrotnie?
Również okazuje się, że istnieje coś takiego jak ukryte nadciśnienie, czyli pacjent idzie do lekarza, w jakiś sposób tam się relaksuje być może i ma ciśnienie prawidłowe.
Mobilizuje się.
Nie, ma prawidłowe.
To jest tak jak przed wejściem do dentysty zęby przy swoim bolu.
No tak. No, prawda, on idzie do lekarza, może akurat ma chwilę spokoju i ma prawidłowe ciśnienie, ale wraca do domu, tu stres, tu praca, tu biegnie i to ciśnienie, które my mierzymy w sposób tak zwany ambulatoryjny, czyli tak zwany holter ciśnieniowy, pokazuje nam, że on mimo, że u mnie w gabinecie miał prawidłowe, to ma wysokie. To też zwiększa ryzyko.
Jakie są najnowsze właśnie zalecenia, jeśli chodzi o ciśnienie, bo wiem, że wie pan.
Tak, no powiem tak, w Europie mamy nasze zalecenia, mówią, że powyżej 140 na 90 to jest nadciśnienie, diagnozujemy od takiego poziomu, ale przy pomiarach domowych, kiedy pacjent sam sobie mierzy, to jest niżej, 135 na 85, a Amerykanie poszli jeszcze krok dalej. Amerykanie od ubiegłego roku rozpoznają nadciśnienie od wartości pomiarów ambulatoryjnych powyżej 130 na 80. Nie zalecają wtedy jeszcze leczenia u każdego, natomiast u każdego wówczas zalecają zmianę stylu życia. I to również warto zalecić wszystkim nam, którzy mamy ciśnienie powyżej 130 na 80. Styl życia na pewno, zmiana na lepsze, na pewno nie pogorszy państwu stanu zdrowia.
I jeszcze ile razy mierzymy ciśnienie, żeby wiedzieć, że jest takie, a nie inne?
Proszę państwa, to jest bardzo różnie. To znaczy, mamy nawet pojedynczy pomiar coś nam mówi. U lekarza mamy zasadę taką, że aby rozpoznać nadciśnienie, mierzymy przynajmniej dwa razy oraz aby potwierdzić nadciśnienie, powinniśmy zbadać ciśnienie przy kolejnej wizycie. Taka jest zasada rozpoznawania nadciśnienia u nas w Europie. My bardzo chętnie potwierdzamy nadciśnienie, powinniśmy tak naprawdę w tej chwili, pomiarem ambulatoryjnym, tak zwanym holterem domowym.
Jasne. A zatem, jeśli mamy maj, miesiąc mierzenia ciśnienia i częstości uderzeń serca, no to spróbujmy to zmierzyć i będziemy wiedzieli, przynajmniej pierwszy krok zrobimy. Bardzo dziękuję za wizytę. Moimi państwa gośćmi byli dziś profesor Karol Kamiński, kierujący Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dziękuję.
I Adam Kurluta, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.